splecione istnienie, ego, jedność i boskie pole. Lokach samastach sukhino bhavantu, niech wszystkie istoty wszędzie będą szczęśliwe i wolne. Podróż, którą zaraz rozpoczniesz, nie jest jedynie eksploracją nauki, filozofii czy duchowości. Jest przede wszystkim przepisem. Przepisem na rozpuszczenie ego, na złagodzenie uścisku strachu i chciwości oraz na przebudzenie się do głębszej prawdy, że już jesteśmy jednym z Bogiem, z naturą i z całym wszechświatem. Ego jest użytecznym narzędziem. Pozwala nam poruszać się w codziennym życiu, odróżniać siebie od innych, dążyć do celów. Ale gdy jest mylnie uznawane za całość tego, kim jesteśmy, staje się więzieniem. Ego jest tym, co sprawia, że boimy się śmierci, popycha nas do gromadzenia i walki, oślepia nas na cierpienie innych. Tworzy iluzję oddzielności, a z tej iluzji rodzą się okrucieństwo, wyzysk i rozpacz. Przezwyciężenie ego nie oznacza unicestwienia siebie, lecz przejrzenie jego iluzji. Tak jak współczesna fizyka ujawnia, że cząstki są wzbudzeniami pól, tak ego jest wzbudzeniem boskiego pola świadomości. Ego wznosi się i opada jak zmarszczka na oceanie, ale ocean pozostaje. Śmierć nie jest zniszczeniem, lecz powrotem. Oddzielność nie jest ostateczna, lecz tymczasowa. Tradycje mądrości świata zawsze to wiedziały. Buddyzm uczy, że przywiązanie do ego jest źródłem cierpienia. Vedanta głosi, że prawdziwe ja, Atman, jest tożsame z Brahmanem, nieskończoną podstawą istnienia. Chrześcijańscy mistycy pisali o oddaniu siebie Bogu, a poeci sufizmu śpiewali o unicestwieniu, fana, w boskiej miłości. Wszędzie przesłanie jest takie samo, najwyższą aspiracją nie jest wzmacnianie ego, lecz jego rozpuszczenie w bezkresie. Ta książka splata spostrzeżenia nauki, filozofii i duchowości, aby pokazać, że jedność nie jest tylko mistyczną intuicją, ale prawdą wpisaną w tkankę rzeczywistości. Kwantowe splątanie, ekologiczna współzależność, teoria informacji i doświadczenia mistyczne zbiegają się w jednej realizacji, nie jesteśmy fragmentami, lecz wyrazami całości. Celem nie jest abstrakcja. Jest nim transformacja. Przebudzenie się do splecenia oznacza inne życie, z współczuciem dla innych, szacunkiem dla ziemi i otwartością na boskość. Rozpuszczając ego, rozpuszczamy strach. Rozpuszczając chciwość, rozpuszczamy wyzysk. Pamiętając o naszej jedności, przynosimy uzdrowienie sobie, innym i planecie. Niech ta praca służy jako przewodnik, przepis i ofiara. I niech jej owocem będzie nic mniej niż urzeczywistnienie lokach samastach sukhino bhavantu, świat, w którym wszystkie istoty są szczęśliwe i wolne, ponieważ iluzja oddzielności została przezwyciężona, a ocean przypomniał sobie siebie w każdej zmarszczce. Iluzja oddzielności. Codzienne życie toczy się pod urokiem oddzielności. Każdego ranka budzimy się z poczuciem bycia pojedynczym, ograniczonym ja, oddzielonym od innych przez skórę ciała i granice umysłu. To poczucie ego jest niezbędne do poruszania się w świecie. Daje nam spójną opowieść, pozwala powiedzieć to jest moje życie i umożliwia działanie z pozorną autonomią. A jednak, pod powierzchnią, coś w nas wie, że ta oddzielność jest krucha. Zależymy od powietrza, jedzenia, wody, ciepła i ludzkiego towarzystwa. Wstrzymanie oddechu na 2 minuty, spadek poziomu cukru we krwi lub cisza izolacji wystarczą, by rozpuścić iluzję niezależności. Nauka potwierdziła tę głębszą intuicję. Samowystarczalne ego nie ma wyraźnych granic. Biolodzy przypominają, że nasze ciała tętnią życiem mikrobiologicznym, bez którego nie moglibyśmy przetrwać. Neurobiolodzy opisują świadomość jako konstrukcję zszytą przez mózg, a fizycy mówią o materii nie jako o czymś stałym i oddzielnym, lecz jako o wzorcach energii w sieci pól. Tradycje mistyczne przewidziały to dawno temu. Budda uczył, że ja-atta nie jest ostateczne, lecz zbiorem procesów bez trwałego rdzenia. Filozofowie wedantyjscy głosili, że Atman, prawdziwe ja, nie jest indywidualnym ego, lecz jest tożsamy z Brahmanem, uniwersalną rzeczywistością. Sufi śpiewali o zatraceniu się w ukochanym, chrześcijanie o umieraniu dla siebie, aby Bóg mógł żyć w nas. Poczucie indywidualności nie jest więc fałszywe w sensie zwodniczej iluzji. Jest fałszywe w sensie bycia niekompletnym. Ego jest powierzchniową zmarszczką, użyteczną, ale nieostateczną. Głębsza prawda, czekająca na odkrycie, to splecenie, nasze istnienie jest zawsze już splecione z całością. Pola, nie cząstki. Przez wieki fizyka wyobrażała sobie wszechświat jako zbiór cząstek przypominających kule bilardowe, poruszających się w przestrzeni, zderzających się i rozpraszających jak kulki. Ten obraz odzwierciedlał wyobrażenie ego o samym sobie, oddzielne, autonomiczne, ograniczone. Ale XX wiek rozbił tę wizję. Teoria pól kwantowych ujawniła, że to, co kiedyś uważaliśmy za cząstki, wcale nie jest niezależnymi obiektami. Są to wzbudzenia pól, zmarszczki na niewidzialnych oceanach energii, które przenikają całą przestrzeń. Elektron jest zmarszczką w polu elektronowym, foton zmarszczką w polu elektromagnetycznym. Sama materia jest wibracyjna. Teoria strun idzie dalej, proponując, że pod polami leży jedna fundamentalna rzeczywistość, wibrujące struny energii, których rezonanse tworzą pozory wszystkich cząstek. Wielość materii to muzyka grana na jednym kosmicznym instrumencie. Implikacje są głębokie. To, co nazywamy rzeczami, nie jest samowystarczalne, są to zakłócenia głębszego kontinuum. Wszechświat nie jest magazynem obiektów, lecz symfonią wibracji. Ten obraz jest uderzająco podobny do mistycznych wizji. Upaniszady opisują Brahmana jako podstawową rzeczywistość, której wszystkie formy są wyrazami. Buddyjskie metafory porównują świat do sieci klejnotów, z których każdy odbija wszystkie inne. Ego, w tym świetle, jest jak cząstka, zlokalizowane wzbudzenie boskiego pola, które niektóre tradycje nazywają Bogiem, inne Tao, a jeszcze inne czystą świadomością. Jeśli cała materia jest wzbudzeniem fizycznych pól, to ego jest wzbudzeniem boskiego pola, zmarszczką świadomości, która tymczasowo pojawia się jako ja. Tak jak żaden elektron nie istnieje oddzielnie od swojego pola, tak żaden ja nie istnieje oddzielnie od oceanu świadomości. Ego jako wzbudzenie boskiego pola. Ego wydaje się solidne, trwałe i centralne. Ale jest bardziej jak grzbiet fali, krótko uformowany, dynamicznie podtrzymywany, a potem opadający. To, co wydaje się być odizolowanym ja, jest fluktuacją boskiego pola, nieskończonej podstawy istnienia. Vedanta wyraża to w nauce Tattvamasi ty jesteś tym, Atman, indywidualne ja, nie jest niczym innym jak Brahmanem, uniwersalną rzeczywistością. Ja nie jest oddzielone od boskiego pola, lecz jego tymczasowym wyrazem. W buddyzmie ego jest objawione jako anatta, nie ja, złożone z procesów, błędnie uznanych za trwały odzeń. To, co pozostaje, gdy ego się rozpuszcza, to sama świadomość, nieograniczona, świetlista, niepodzielna. Chrześcijańscy mistycy, tacy jak mistrz Eckhart, mówili o najgłębszej podstawie duszy jako jedności z Bogiem. Oko, którym widzę Boga, jest tym samym okiem, którym Bóg widzi mnie. Napisał, zacierając granice między ludzkim a boskim. W tym świetle ego nie jest ani błędem, ani wrogiem. Jest niezbędnym wzbudzeniem, które pozwala świadomości się zlokalizować, mieć doświadczenia, podróżować. Ale nigdy nie jest ostateczne. Jego przeznaczeniem jest powrót do pola, z którego pochodzi. Śmierć, zatem, nie jest unicestwieniem, lecz powrotem. Tak jak zmarszczki znikają w wodzie, nie niszcząc morza, tak ego rozpuszcza się, nie pomniejszając boskiego pola. To, co umiera, to tymczasowe wzbudzenie, to, co pozostaje, to wieczny ocean. Śmierć jako powrót. Śmierć jest ostateczną granicą indywidualności. Dla ego śmierć jawi się jako unicestwienie, koniec opowieści, ostateczna cisza. Nasze kultury zbudowały wyszukane mechanizmy obronne przed tym strachem, mity o nieśmiertelności, obietnice nieba, poszukiwania technologicznej transcendencji. Ale co, jeśli śmierć wcale nie jest unicestwieniem? Co, jeśli jest powrotem. Fizyka oferuje zaskakujący paralelizm. We wszechświecie nic naprawdę nie znika. Materia się przekształca, energia zmienia stan, ale podstawowa substancja trwa. Gwiazda zapada się w białego karła lub czarną dziurę, ale jej elementy rozpraszają się w przestrzeni, zasiewając nowe światy. Sama informacja, według zasady holograficznej, nigdy nie jest niszczona. Nawet gdy czarne dziury pochłaniają materię, uważa się, że niesiona przez nią informacja jest zakodowana na horyzoncie zdarzeń. Tradycje mistyczne przewidziały tę prawdę. Upaniszady porównują śmierć do rzek wpływających do morza. Indywidualne prądy rozpuszczają się, ale woda pozostaje. Buddyzm mówi o nirwanie jako o zgaszeniu płomienia, ale nie w nicość, w bezwarunkowe, nieskończone. Sufi opisują śmierć jako fana, unicestwienie siebie, po którym następuje baka, trwanie w Bogu. Chrześcijańscy mistycy przedstawiają ją jako zaślubiny duszy z boskim ukochanym. Jeśli ego jest wzbudzeniem boskiego pola, to śmierć jest momentem, gdy to wzbudzenie ustaje, uwalniając się z powrotem w ciszę, która zawiera wszystko. Tak jak ocean nie zmniejsza się, gdy zmarszczka opada, tak boskie pole nie jest pomniejszone, gdy ego się rozpuszcza. Tracona jest jedynie iluzja oddzielności. Widzenie śmierci w ten sposób to przekształcenie jej z tragedii w spełnienie. Życie jest krótkim tańcem zmarszczki, śmierć jest powrotem do morza. Dalekie od wymazania nas, śmierć ujawnia naszą przynależność do tego, co nigdy nie umiera. Splecenia i nielokalność. Jednym z najdziwniejszych objawień mechaniki kwantowej jest to, że wszechświat nie jest lokalny w sposób, jaki wyobraża sobie nasza intuicja. Splecione cząstki, raz połączone, pozostają skorelowane bez względu na odległość. Einstein, zaniepokojony, nazwał to upiornym działaniem na odległość. Ale eksperymenty potwierdziły to bez wątpliwości. Świat jest nielokalny. Splecenie rozbija klasyczne spojrzenie na niezależne obiekty. Dwa fotony na przeciwległych krańcach galaktyki nie są dwoma oddzielnymi rzeczami, lecz jednym rozciągniętym systemem. Ich oddzielność jest przestrzenna, ich istnienie jest wspólne. Mistycy od dawna opisywali rzeczywistość w podobnych kategoriach. Buddyjska metafora sieci Indry wyobraża kosmos jako nieskończoną siatkę klejnotów, z których każdy odbija wszystkie inne. W sufizmie Rumi pisze, nie jesteś kroplą w oceanie. Jesteś całym oceanem w kropli. Chrześcijańscy mistycy mówili o wspólnocie świętych, niewidzialnej jedności łączącej wszystkie dusze ponad czasem i przestrzenią. Nielokalność fizyki kwantowej staje się naukowym echem tych spostrzeżeń. Świadomość również może nie być ograniczona do czaszek. Gdy mistycy doświadczają jedności ze wszystkim, gdy medytujący czują, że granice ja rozpuszczają się, mogą dotykać tej samej prawdy, oddzielność jest pozorem, splecenie jest rzeczywistością. Jeśli ego jest zmarszczką boskiego pola, splecenie pokazuje, że każda zmarszczka rezonuje z każdą inną. Pole nie jest pofragmentowane, lecz ciągłe. Przebudzenie to uświadomienie sobie, że nasza świadomość nie jest samotną iskrą, lecz częścią ognia, który płonie wszędzie. Informacja, pamięć i kosmiczne archiwum. Współczesna fizyka coraz częściej postrzega wszechświat przez pryzmat informacji. Aforyzm Johna Fehlera, to z bitu, sugeruje, że to, co nazywamy materią, cząstki, pola, nawet czasoprzestrzeń, pochodzi z procesów informacyjnych. Rzeczywistość nie jest fundamentalnie materią, lecz wzorcami relacji, zakodowanymi jak ogromne obliczenie. Ta perspektywa zmienia sposób, w jaki myślimy o pamięci i tożsamości. Nasza osobista tożsamość wydaje się zakorzeniona w pamięci, ale neurobiologia pokazuje, że pamięć jest krucha, nieustannie przepisywana. Jeśli indywidualność zależy od pamięci, a pamięć jest niestabilna, jak prawdziwe jest ja, które tak zaciekle bronimy? Jednocześnie fizyka sugeruje, że sama informacja może nigdy nie znikać. W teorii czarnych dziur toczono debaty, czy informacja wpadająca do czarnej dziury znika na zawsze. Obecny konsensus skłania się ku zachowaniu, choć nie do rozpoznania. Informacja pozostaje zakodowana w strukturze czasoprzestrzeni. Czy to samo może dotyczyć świadomości? Gdy mózg przestaje działać, jego specyficzne wzorce rozpuszczają się, ale niesiona przez nie informacja może nie zostać wymazana, lecz wchłonięta do kosmicznego archiwum. To nie oznacza osobistej nieśmiertelności w egoistycznym sensie, kontynuacji mnie z moimi preferencjami i wspomnieniami, lecz coś subtelniejszego, że esencja doświadczenia, raz wprawiona w deganie w boskim polu, pozostaje jego częścią na zawsze. Tradycje mistyczne znów rezonują. Upaniszady twierdzą, że nic z prawdziwego istnienia nie ginie. Whitehead, w swojej filozofii procesów, pisał, że każdy moment doświadczenia jest przyjmowany do pamięci Boga, wiecznie przechowywany. W buddyzmie idea Alaya Vijnana, świadomości magazynu, wyobraża rezerwuar, w którym zapisany jest każdy ślad umysłu. Tak więc nauka i duchowość zbiegają się, indywidualność rozpuszcza się, ale pole zachowuje każdy ślad. Ja nie jest wymazane, lecz zintegrowane. Pamięć jako narracja zdefiniowana przez ego kończy się, ale pamięć jako uczestnictwo w kosmicznym polu trwa. Życie to zapisanie siebie w wiecznym hologramie, śmierć to stopienie się w jego całość. Rozpuszczenie ego jako najwyższa aspiracja. Z perspektywy ego rozpuszczenie wydaje się przerażające. Utrata indywidualności wydaje się śmiercią samą w sobie, unicestwieniem pamięci, osobowości i sprawczości. W dużej części współczesnej myśli zachodniej indywidualność jest traktowana jako świętość, esencja wolności i godności. Jednak w tradycjach mądrości świata rozpuszczenie ego nie jest stratą, lecz wyzwoleniem. Buddyzm opisuje nirwanę jako wygaszenie pragnienia i ego, uwalniające iluzję oddzielności. Dalekie od nicości, nirwana to przebudzenie do rzeczywistości nieograniczonej przez granice ja. W Vedancie najwyższą realizacją jest moksza, odkrycie, że Atman, prawdziwe ja, nie jest ego, lecz samym Brahmanem, nieskończonym i wiecznym. W sufizmie mistycy mówią o fana, unicestwieniu ja w Bogu, po którym następuje baka, trwanie wiecznie w boskiej obecności. W chrześcijańskim mistycyzmie święci pisali o unio mystica, mistycznym zjednoczeniu, w którym dusza i Bóg stają się jednym. W każdym przypadku ryzyko utraty indywidualności jest reinterpretowane jako ostateczny cel. Ego, jak zmarszczka na powierzchni morza, jest tymczasowe. Rozpuszczenie się to nie zniknięcie, lecz przebudzenie jako ocean. Nauka również wspiera tę metaforę. Teoria pól kwantowych mówi nam, że to, co wydaje się cząstkami, oddzielnymi, osobnymi, jest w rzeczywistości wzbudzeniami ciągłych pól. Pole trwa, gdy wzbudzenia zanikają. Jeśli ego jest wzbudzeniem boskiego pola, to śmierć i rozpuszczenie ego nie są unicestwieniem, lecz powrotem. Zmarszczka opada, ale ocean pozostaje. Najwyższą aspiracją nie jest zatem zachowanie indywidualności, lecz jej transcendencja. Trzymanie się ego to pozostanie w wygnaniu, rozpuszczenie to powrót do domu. Spekulatywne horyzonty, świadomość Bose Einsteina. Nauka oferuje kuszące obrazy tego, jak taka transcendencja mogłaby wyglądać w ucieleśnionej formie. Jednym z najdziwniejszych stanów materii jest kondensat Bose Einsteina, BEC, w którym cząstki schłodzone do niemal zera absolutnego wpadają w pojedynczy stan kwantowy, działając jako jedna zjednoczona całość. Zwykle wymaga to temperatur zimniejszych niż głęboka przestrzeń, ale jako metafora jest potężne. Co by oznaczało, gdyby świadomość stała się kondensatem Bose Einsteina? Zamiast miliardów neuronów działających półniezależnie, świadomość wpadłaby w doskonałą koherencję. Ja nie byłoby już podzielone na fragmenty myśli, pamięci i percepcji. Świadomość byłaby jedna. Taki stan jest opisywany raz po raz w literaturze mistycznej. Oświecenie buddyjskie jest często charakteryzowane jako nieograniczona świadomość poza dualizmem podmiotu i przedmiotu. Chrześcijańscy kontemplatorzy mówili o zatraceniu się w Bogu, gdzie nie pozostaje żaden podział. Poeci sufizmu wychwalali rozpuszczenie się w miłości, jak cukier znikający w wodzie. Spekulatywnie można by wyobrazić, że w takich stanach świadomość mogłaby przekroczyć zwykłe granice przestrzeni i czasu. Jeśli świadomość jest fundamentalnie kwantowa, to doskonała koherencja mogłaby odblokować nielokalność. Umysł nie jest już związany z ciałem, lecz rezonuje z polem całego istnienia. Mistyczne doświadczenia bezczasowości, nieograniczoności i jedności mogłyby być przebłyskami takiego stanu. Tutaj nauka i mistycyzm znów się zbiegają. Ostatecznym horyzontem świadomości może nie być indywidualność, lecz koherencja z polem. Ja, które rozpuszcza się w doskonałej jedności, nie jest stracone, lecz spełnione. Życie w spleceniu. Jeśli jedność jest naszą najgłębszą prawdą, a rozpuszczenie ego naszą najwyższą aspiracją, jak powinniśmy żyć teraz, w środku indywidualności? Odpowiedź brzmi, świadomie żyjąc w spleceniu. Implikacje etyczne. Przebudzenie się do splecenia to uznanie, że granice między ja a innymi są tymczasowe. Współczucie staje się naturalne, nie jako moralny obowiązek, lecz jako rozpoznanie faktu. Krzywdzenie innego to krzywdzenie siebie, pielęgnowanie innego to pielęgnowanie siebie. Etyka oparta na spleceniu przekracza zwykły obowiązek i staje się zgodnością z rzeczywistością. Implikacje ekologiczne. Splecenie redefiniuje również naszą relację z Ziemią. Nie jesteśmy zewnętrznymi użytkownikami natury, lecz organami w ciele Gai. Powietrze, którym oddychamy, jedzenie, które jemy, ekosystemy, które nas podtrzymują, nie są zasobami, lecz przedłużeniami naszego własnego życia. Opieka rodzi się nie z sentymentalizmu, lecz z rozpoznania. Las to nasze płuca, rzeka to nasza krew, atmosfera to nasz oddech. Praktyka duchowa. Tradycje mistyczne od dawna rozwijały sposoby na rozpuszczenie ego w polu. Medytacja w buddyzmie wycisza iluzję ja, odsłaniając świadomość bez granic. Autoindagacja w Vedancie pyta, kim jestem, aż ego odpada i pozostaje tylko czysta świadomość. Modlitwa kontemplacyjna w chrześcijaństwie kieruje duszę do wewnątrz, aż spoczywa w Bogu. Thikr w sufizmie powtarza imię Boga, aż ja i Bóg przestają być dwoma. Współczesna nauka potwierdza transformacyjną moc takich praktyk. Neurobiologia pokazuje, że głęboka medytacja wycisza sieć trybu domyślnego mózgu, obwód odpowiedzialny za myśli autoreferencyjne. Subiektywne relacje z rozpuszczenia ego odpowiadają mierzalnym zmianom w aktywności mózgu, co sugeruje, że mistyczna jedność nie jest halucynacją, lecz rzeczywistym trybem świadomości. Życie z świadomością oceanu. Życie w spleceniu to przeniesienie tej świadomości do codziennego życia. Każdy moment to okazja, by pamiętać, nie jestem tylko tą zmarszczką. Jestem oceanem. Wdzięczność, pokora i współczucie płyną naturalnie z tego rozpoznania. Nawet zwykłe czyny, jedzenie, oddychanie, mówienie, stają się święte, gdy postrzega się je jako wyrazy boskiego pola. Wniosek, ocean pozostaje. Na początku tej podróży zapytaliśmy, co oznacza, że wszystko jest połączone, że życie, świadomość i sam wszechświat mogą być splecione. Podróżowaliśmy przez fizykę kwantową, ekologię, filozofię i mistycyzm. Każda ścieżka, mimo swojego języka, wskazywała na ten sam horyzont. Ja nie jest oddzielone, indywidualność jest tymczasowa, a jedność jest najgłębszą prawdą. Teoria pól kwantowych pokazała nam, że to, co wydaje się cząstkami, to wzbudzenia pól, tymczasowe zmarszczki w niewidzialnym kontinuum. Teoria strun dodała, że wielość to muzyka, wibracja jednego podstawowego instrumentu. W tej wizji sama materia rozpuszcza się w relacji, rytmie i rezonansie. Ekologia ujawniła, że życie nie jest mozaiką gatunków, lecz ogromnym systemem współzależności. Lasy przemawiają przez sieci grzybów, oceany krążą składnikami odżywczymi jak krew, ziemia oddycha jako całość. Hipoteza Gai przekształca planetę nie w tło, lecz w organizm, a nas w jej komórki. Filozofia pogłębiła badanie. Fenomenologia pokazała, że świadomość nigdy nie jest oddzielona, lecz ucieleśniona, spleciona ze swoim światem. Refleksje Locke'a nad pamięcią przypomniały nam, że tożsamość jest krucha, skonstruowana i rozciągnięta w czasie. Panpsychizm sugerował, że świadomość nie jest ograniczona do jednostek, lecz przenika rzeczywistość, z każdym umysłem jako odzwierciedleniem całości. Mistycyzm zaprowadził nas dalej. W Upaniszadach odkryliśmy naukę, tattwamasi, jesteś tym. W buddyzmie doktryna braku ja ujawniła ego jako iluzję. W sufizmie fana rozpuściła jaźń w Bogu. W chrześcijańskim mistycyzmie uniomystica dopełniła miłość w boskim zjednoczeniu. Wszędzie ego zostało zdemaskowane jako zmarszczka, boskie pole jako ocean. Czym więc jest śmierć? Nauka mówi nam, że energia i informacja nigdy nie giną. Mistycyzm mówi nam, że indywidualność nigdy nie jest ostateczna. Razem potwierdzają, śmierć to powrót. Zmarszczka opada, ocean pozostaje. Ego rozpuszcza się, pole trwa. A co z aspiracją? Tu leży największy paradoks. Ego boi się rozpuszczenia, kurczowo trzyma się trwałości, lęka się straty. Ale tradycje mądrości głoszą, że rozpuszczenie to nie koniec, lecz cel. Utrata ja to przebudzenie do całości. Nirwana, moksza, teoza, oświecenie, każde z nich nazywa tę samą prawdę. Najwyższą aspiracją nie jest zachowanie indywidualności, lecz jej transcendencja. Nauka również szepcze o tym przeznaczeniu. W spleceniu dostrzegamy wszechświat, w którym oddzielność jest iluzją. W zasadzie holograficznej widzimy, że informacja nigdy nie jest niszczona. W kondensatach Bose-Einsteina widzimy, jak wielość może wpaść w koherencję. To nie są dowody na mistycyzm, ale współgrają z jego wizją. Indywidualność rozpuszcza się, ale pole pozostaje. Co więc oznacza życie w spleceniu? Oznacza współczucie, wiedząc, że krzywdzenie innego to krzywdzenie siebie. Oznacza opiekę, troskę o ziemię jako nasze większe ciało. Oznacza praktykę duchową, medytację, kontemplację, pamięć. Nie po to, by uciec od życia, lecz by przebudzić się w nim. Życie w spleceniu to życie z świadomością, że każda myśl, każdy czyn, każdy oddech jest zmarszczką w boskim polu. Na koniec metafora fali i oceanu prowadzi nas do domu. Fala wznosi się, tańczy i opada. Boi się swojego końca, ale ocean nigdy się nie kończy. Fala nigdy nie była oddzielona od oceanu. Była tylko tymczasowo uformowana jako ja. Gdy się rozpuszcza, nic nie jest tracone. Ocean pozostaje, rozległy, nieograniczony, wieczny. Przebudzenie się do tej prawdy to życie bez strachu, umieranie bez żalu i widzenie w każdej istocie nie innego, lecz siebie. Iluzja oddzielności odpada, a to, co pozostaje, to prosta, nieskończona prawda. Nigdy nie byliśmy zmarszczką. Zawsze byliśmy morzem. Bibliografia. Fizyka i teoria informacji. Bell, J. S. 1964. On de Einstein Podolski Rosen Paradox. Physik Physikwe Physike, 1-3, 195-200. Bohm, D. 1980. W Holenes Sand de Implicate Order. Routledge. Grine, B. 1999. De Elegant Universe, Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory. W. W. Norton. Hawking, S. W. 1975. Particles Reaction by Black Holes. Communications in Mathematical Physics. 43-3, 199-220. Penrose, L.R. 1989. The Emperor's New Mint. Oxford University Press. Susskind, L. 2008. The Black Hole War, My Battle with Stephen Hawking to make the world safe for quantum mechanics. Little, Brown. Fheller, J. A. 1990. Informacja, fizyka, kwant, poszukiwanie powiązań. W Complexity, Entropy, and the Physics of Information. Addison Wesley. Zurek, W. H. 2003. De Coherence, in Selection, and the Quantum Origins of the Classical. Reviews of Modern Physics. 75-3, 715-775. Świadomość i neurobiologia. Hamerow, S. Ampersand Penrose, L. 2014. Consciousness in the Universe, a Review of the Orchard Theory. Physics of Life Reviews, 11.1, 39-78. James, W. 1902-2004. The Varieties of Religious Experience. Penguin Classics. Metzinger, T. 2009. The Ego Tunnel, The Science of the Mind and the Myth of the Self. Basic Box. Varela, F. J. Thomson, E. Ampersand Rosch, E. 1991. The Embodied Mind, Cognitive Science and Human Experience. MIT Press. Filozofia i myśl procesowa. Leibniz, G. W. 1714-1991. Monadolog. Ver. Arefi D. Garber, redaktor, Philosophical Essays. Hackett. Locke, J. 1690-1975. An Essay Concerning Human Understanding. Oxford University Press. Merleau-Ponty, M. 1945-2012. Phenomenology of Perception. Routledge. Nagarjuna, II wiek. Mulamatkhya Makakarika, Fundamental Verses on the Midlevai. Różne tłumaczenia. Whitehead, A. N. 1929-1978. Proces Centrality. Free Press. Tradycje duchowe i mistyczne. Anonim, XIV wiek. Detzlaut of Unknowing. Eckhart, M. Około 1310-2009. The Essential Sermons. Paulist Press. Rumi, J. 13 wiek / 1995. The Essential Rumi. Tłum. Coleman Barks. Harperone. Upaniszady, około 800-200 przed naszą erą. Tłumaczenia Eknathasfaran, 1987, i Patrick Olivelle, 1996. Budda, ok. 5 wiek przed naszą erą. Dhammapada. Różne tłumaczenia. Al-Khazali, 11 wiek / 1998. The Nihoflites. Islamic Texts Society. Ekologia i myśl systemowa. Capra, F. 1996. The Web of Life, A New Scientific Understanding of Living Systems. Anchor Box. Lovelock, J. 1979. Gaia, A New Law of Life on Earth. Oxford University Press. Margulis, L. Ampersand Sagan, D. 1995. What is Life? University of California Press. Słowniczek terminów. Alayavignana, sanskryt. Świadomość magazynu w buddyzmie Yogacary odnosi się do fundamentalnej warstwy umysłu, która przechowuje wszystkie karmiczne odciski i doświadczenia, rodzaj nieświadomego podłoża świadomości. Atman, sanskryt. Wewnętrzne ja lub dusza w filozofii hinduistycznej. W Advaita Vedanci Atman jest ostatecznie tożsamy z Brahmanem, uniwersalną świadomością. Baka, arabski. W mistycyzmie sufickim stan trwania w Bogu po unicestwieniu siebie, fana, oznacza trwałą jedność z boskością. Kondensat Bose-Einsteina, Bec. Stan materii tworzony w ekstremalnie niskich temperaturach, gdzie cząstki zajmują ten sam stan kwantowy i zachowują się jak jedna zjednoczona całość, często używany w twoim manuskrypcie jako metafora jedności świadomości. Brahman, sanskryt. Ostateczna, niezmienna rzeczywistość w filozofii Vedanty, nieskończona, wieczna i podstawa całego istnienia. Wszystkie formy i jaźnie są postrzegane jako manifestacje Brahmana. Świadomość, sieć trybu domyślnego. Sieć neuronalna w mózgu aktywna podczas spoczynku i myśli autoreferencyjnych. Badania pokazują, że medytacja i doświadczenia rozpuszczające ego często tłumią tę sieć, co koreluje z utratą granic ja. Tchikr, arabski. Praktyka dewocyjna sufich polegająca na powtarzaniu boskich imion lub fraz, używana do skupienia serca i rozpuszczenia ego w pamięci o Bogu. Ego. Psychologiczne poczucie ja, obraz siebie, z którym się utożsamiamy. W wielu tradycjach duchowych ego jest postrzegane jako tymczasowa konstrukcja, a nie ostateczne ja. Splecenie kwantowe. Zjawisko kwantowe, w którym dwie lub więcej cząstek pozostaje połączonych, także stan jednej natychmiast wpływa na stan drugiej, niezależnie od odległości. Używane metaforycznie do opisu duchowej i egzystencjalnej jedności. Fana, arabski. Termin suficki oznaczający unicestwienie ego lub ja w boskości. Jest to rozpuszczenie indywidualnej tożsamości, często po którym następuje baka. Pole, teoria pól kwantowych. Ciągłe kontinuum rozciągające się przez przestrzeń, z którego cząstki wyłaniają się jako zlokalizowane wzbudzenia lub zmarszczki. Używane jako metafora dla świadomości lub boskiej obecności w manuskrypcie. Hipoteza Gai. Teoria naukowa zaproponowana przez Jamesa Lovelocka, sugerująca, że Ziemia funkcjonuje jako samoregulujący się, żywy system. Często używana w kontekstach ekoduchowych i myślenia systemowego. Zasada holograficzna. Pomysł z fizyki teoretycznej, że wszystkie informacje w objętości przestrzeni mogą być reprezentowane jako zakodowane dane na granicy tej przestrzeni. Sugeruje, że informacja nigdy nie jest naprawdę tracona, nawet w czarnych dziurach. Sieć Indry. Buddyjska metafora Mahajany opisująca wszechświat jako nieskończoną sieć wzajemnie połączonych klejnotów, z których każdy odbija wszystkie inne, symbol współzależności i nieoddzielności. Lokach Samastach Sukhino Bhavantu, sanskryt. Święty śpiew oznaczający niech wszystkie istoty wszędzie będą szczęśliwe i wolne. Wyraża współczucie i aspiracje do uniwersalnego dobrostanu. Moksza, sanskryt. Wyzwolenie z cyklu narodzin i śmierci w hinduizmie, realizacja, że Atman jest jednym z Brahmanem, a ego jest iluzją. Nirwana, sanskryt / Pali. Wygaszenie pragnienia i ego w buddyzmie. Nie jest to unicestwienie, lecz wolność od uwarunkowanego istnienia, stan nieograniczonej świadomości i pokoju. Nielokalność. W mechanice kwantowej idea, że cząstki mogą być skorelowane na ogromnych odległościach natychmiastowo, sprzeciwiając się klasycznym pojęciom oddzielności. Używana w manuskrypcie do wspierania mistycznego pomysłu splecionej świadomości. Pampsychizm. Filozoficzne spojrzenie, że świadomość jest fundamentalną i wszechobecną cechą wszechświata, że cała materia ma jakąś formę świadomości. Tattvamasi, sanskryt. Kluczowa nauka Upanishad oznaczająca ty jesteś tym. Głosi zasadniczą tożsamość między indywidualnym ja, Atman, a ostateczną rzeczywistością, Brahman. Unio Mystica, łacina. Mistyczne zjednoczenie. W mistycyzmie chrześcijańskim fuzja duszy z Bogiem w miłości i świadomości poza dualizmem. Vedanta. Szkoła filozofii hinduistycznej interpretująca Upanishady, kładąca nacisk na niedualność, Advaita, Atmana i Brahmana. Dualność fali cząstki. Zasada, że byty kwantowe, jak elektrony czy fotony, mogą wykazywać zarówno właściwości falowe, jak i cząstkowe, w zależności od kontekstu. Resonuje z metaforą manuskryptu ego jako fali i boskiego pola jako oceanu.